Witam Państwa, kłaniam się Wysław Pilch. Mili Państwo, mamy dzień 4 czerwca. Sporo lat temu, bo w 1989 roku, pamiętam doskonale ten dzień, miały miejsce w Chinach straszne rzeczy. Fakty, które później obrosły legendą, które obrosły manipulacjami łajdaków, takich jak Michnik i Michnikopodobni, Michnikoidalni. Ale przede wszystkim ta banda tego typu, wywodząca się spod tego sztandaru antypolskiego, ta banda w sposób dosyć skuteczny, powiedziałbym nawet bardzo skuteczny, nie tylko dosyć, ale bardzo skuteczny, wcisnęła nam Polakom do głowy pewien sposób myślenia, który jest całkowicie niezgodny z faktami. O, właśnie o to chodzi. Kłamliwy. Mili Państwo, ja bym o sprawie Tiananmen, bo o tym głównie rzeczy mówię, w ogóle nie wspominał, bo to jest sprawa już stara i jakby załatwiona. Dla mnie Tiananmen znaczy bardzo wiele, dlatego że, ale nie z zupełnie innego powodu niż Państwo sądzą. Od tego momentu ruszył w Chinach gruntownie wolny rynek. Kapitalizm. Ruszył w Chinach mocno do przodu taki XIX-wieczny kapitalizm. W gruncie rzeczy Chiny wtedy były jeszcze XIX-wieczne. Łajdactw, kłamstw w Polsce jest cała fura na temat tego, co się wówczas zdarzyło. Natomiast ja jestem w bardzo szczęśliwej sytuacji. Po pierwsze, czytałem na ten temat wypowiedzi pana profesora Gawlikowskiego i sugeruję Państwu, żebyście to znaleźli gdzieś w necie. Również są te wypowiedzi pana profesora Gawlikowskiego, również zamieściłem u siebie w blogu Chiny Widziane z Daleka kilka lat temu, więc nie pamiętam, w którym to miejscu jest. Jeśli komuś się chce, to bardzo proszę. Aczkolwiek myślę, że lepiej by było u źródła, więc u samego profesora Gawlikowskiego, natomiast ja go cytowałem. Ale zawsze, gdy myślę o Tiananmen, to przepraszam, bardzo przepraszam. Kiedy myślę o Tiananmen, to wracam do książki Marka Leonarda Zrozumieć Chiny. Brytola, tak już myślę. Brytyjczyka, który starał się je zrozumieć. I oczywiście mu się udało. Jak człowiek się stara, to z reguły się uda. Mam tą książkę przed sobą, wyciągnąłem ją z biblioteki. Jest na stronie 83. Pod rozdział Dwie historie Tiananmen. Ten człowiek naprawdę spędził dużo czasu tam i to jest stara rzecz. Ta książka ma z 10 lat przynajmniej. Przynajmniej z 10 lat. Nie będę. 2009, ale ona opisuje lata 2008-2007. Więc tuż po epoce. Znaczy poważnej epoce, ale nie będę w tamto wchodził. I teraz I teraz tak. Zacytuję Państwu ważny akapit z tego artykułu. Ja z tego nie artykułu, tylko z tego rozdziału. Napięcia między dwoma tymi grupami, czyli między tak zwanymi neokonserwatystami, czyli maoistami i tymi, którzy propagowali nowy sposób myślenia. A więc napięcia między tymi dwoma grupami były już widoczne w trakcie demonstracji. Z perspektywy Zachodu wydawało się, że wypadki na placu Tiananmen były starciem między brutalnym, niezreformowanym państwem komunistycznym, a grupą studentów, którzy chcieli dołączyć do kapitalistycznego świata liberalnej demokracji. Tymczasem w ważnym retrospektywnym eseju na temat znaczenia 89 roku, napisanym w 97 roku, kiedy autor przebywał na emigracji, Wang Hui poświęcił mniej miejsca intelektualistom i studentom, koncentrując się na większej grupie robotników, którzy przybyli na plac z bardziej konkretnymi żądaniami socjalnymi i ekonomicznymi. Zupełnie, była to, podkreślam, zupełnie inna grupa, o wiele większa niż studenci i mająca dokładnie przeciwstawne żądania. Bodźcem do ich udziału, czyli tych robotników, w protestach było rosnące niezadowolenie z radykalnych reform rynkowych z 1988 roku, które spowodowały gwałtowny wzrost inflacji i nierówności. Robotnicy ci nie chcieli stać się częścią Zachodu. Chcieli stabilności cen, bezpieczeństwa socjalnego oraz położenia kresu korupcji i spekulacji. Wang Hui uważa, że ich niepokój był jednym z przejawów globalnego oporu wobec neoliberalizmowi i porównuje Tiananmen do wywołanych przez antyglobalistów rozruchów w Seattle i w Genewie. Według niego, posłuchajcie Państwo, to ważne zdanie. Według niego na placu spotkały się dwa obozy. Grupa, która domagała się bezpieczeństwa socjalnego i ochrony przed rynkiem oraz grupa, która żądała demokracji i ochrony przed lewiatanem komunistycznego państwa. Dokładnie dwie odwrotne, dwie przeciwstawne grupy. Tak jak protesty miały dwa oblicza, tak represje spadły na przedstawicieli jednego i drugiego obozu porówno. Jak uważa Wang Hui, uciszyły one nie tylko głosy domagające się demokracji, lecz także przerwały publiczną debatę na temat nierówności. Kiedy czołgi wykonały swoje zadanie, proces urynkowienia przyspieszył. Reforma cen, którą wstrzymano w drugiej połowie 1988 roku, została przeprowadzona we wrześniu 1989. Po umocnieniu się Deng Xiaopinga wobec konserwatystów w 1992 roku, po słynnej podróży południowej po miastach wybrzeża Canton i Shenzhen, która miała wykazać potrzebę kontynuowania reform, nastąpiły kolejne zmiany. Proszę Państwa, ja mam prośbę do Państwa, do tych, którzy mnie codziennie słuchają. Błagam, nie, kiedy zauważycie w polskojęzycznych mediach, czy w polskich, bo to gówno, z którym się spotkałem, to jest Gazeta Polska. Teoretycznie polskie medium, tylko że oni mają skręt zwojów mózgowych na poziomie Chin. Nie czytajcie takich bzdur, bo o ile przepraszam, o ile ja sobie spokojnie radzę z tymi bzdurami, a ja po prostu je wpuszczam jednym uchem, drugim wypuszczam, bo muszę przeczytać, o tyle u Was może nastąpić pewne pomieszanie pojęć. Możecie stwierdzić, może oni mają rację, może nie wszystko jest takie jak to Pilch mówi. Nie czytajcie Państwo tego, bo dezinformacja i antychińska propaganda mają się naprawdę w Polsce genialnie. Wspaniale mają się w Polsce naprawdę wyśmienicie. I nie ma to absolutnie nic wspólnego z prawdą. Nic. Zero. To, co przyczyna, znaczy ja w ogóle Państwu bardzo polecam książkę Marka Leonarda, zrozumiecie inne, dlatego że ta książka, ona jest pisana, jak mówię, z pozycji roku gdzieś 2005, dobrze mówię, tak. On tutaj na wstępie, on na wstępnie powiedział, tak. Brytyjski analityk, Mark Leonard, brytyjski analityk i teoretyk spraw zagranicznych, został zdobył uznanie wydaną w 5 roku książką właśnie, znaczy pod angielskim innym tytułem, ale bardzo ważne. To jest właśnie 2005 rok, to jest moment, o ile wiem, wydania tej książki, w związku z tym, czy tam troszkę później, ale ona opisuje wszystko to, co się stało w Chinach wcześniej. Bardzo prosty język, bardzo dobrze analityczna książka. Na takich książkach warto się uczyć Chin. I możecie powiedzieć, Pilch oszalał, bo mówi dobrze o Angolu. Proszę Państwa, to jest tak, że każda nacja, ja Angolii myślę, że nie znałem. Znałem. Byłem tam 3 miesiące, w 1977 roku. I pracowałem tylko z nimi. Nie byłem wśród Polaków. Rozmawiałem z różnymi ludźmi. Między innymi byłem barmanem w pubie. A to ci, którzy mieli okazję pracować w tym zawodzie, wiedzą, że bardzo dobrze się poznają ludzi, będąc barmanem. Ja znam, wydawało mi się, że znałem wtedy Angolii i mogę powiedzieć tak, że im różne rzeczy można było przypisać. Natomiast wśród nich znajdowali się ludzie, którzy znaleźli się ludzie, którzy Chiny kochali. Tak jak ja. Tak. Ten pan Mark Leonard, nie wiem, czy kochał Chiny, ale być może był po prostu wystarczająco inteligentnym człowiekiem, żeby spróbować zrozumieć te Chiny. Ale to jest pół biedy. Są ludzie, którzy, profesorowie sinologii, nie tacy jak w Polsce. W Polsce sinolog to synonimem sinolog dla mnie, synonim sinologa to jest łajdak. Antychiński łajdak. A oczywiście za wyjątkiem profesora Grodzkowskiego, może jeszcze kilku porządnych ludzi. Ale to jest po prostu łajdak. Antychiński łajdak. Natomiast podejrzewam, że Anglicy, jako że okupowali, byli w olbrzymiej ilości tam w Chinach, okupowali te Chiny bardzo, bardzo długo. Wobec tego mieli czas i możliwości, narzędzia do tego, żeby je zrozumieć. I ci mądrzejsi lub najmądrzejsi zrobili to i wyciągnęli stąd wnioski. Najlepsza książka, która została wydana, jak sądzę, w Europie o Chinach, pochodzi z Anglii. To jest 12-tomowa książka brytyjskiego profesora i niestety zawsze zapominam jego nazwisko i teraz sobie nie przypomnę. Bardzo chciałbym ją kiedyś przeczytać, pewnie po polsku, bo już innej możliwości nie ma. Gdybym miał duże pieniądze, to zaangażował tłumacza, żeby przetłumaczył tą książkę, bo to była książka, która by dawała gruntowną wiedzę Polakom, którzy chcieliby poznać Chiny. A więc, dlaczego ja mówię o tych dwóch ludziach? Bo tak jak powiedziałem, no, wśród tej całej masy Angolii, którzy byli prymitywni, prostaccy i tak dalej, znalazło się kilku, którzy byli wyjątkowi. No tak jak w Polsce. Wśród tej garstki sinologów, ludzi interesujących się Chinami w Polsce, a może trzech, czterech, to są porządni ludzie. Cała reszta przypadkowi. I nie można z nimi i nie powinno się ich w ogóle dopuszczać do debaty publicznej z bardzo prostej przyczyny. Oni szkodzą Polsce i Chinom. Dziękuję, kłaniam się do usłyszenia.